Witam Państwa, jest czwartek, 9 kwietnia, minęła godzina 18. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Dotychczas w Polsce zdiagnozowano 5575 przypadków zakażenia chińskim koronawirusem, 174 osoby zmarły, 284 osoby wyzdrowiały. Po południu Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci 10 osób. Wczoraj z powodu koronawirusa w Polsce zmarło 30 osób. Telewizja Idź Pod Prąd zebrała 100 tysięcy wymaganych podpisów pod petycją do prezydenta USA Donalda Trumpa o odszkodowania od komunistycznych Chin za rozprzestrzenienie koronawirusa. Teraz petycja trafi na biurko prezydenta Stanów Zjednoczonych, który ma 60 dni na odpowiedź. Wraz z naszą korespondentką na Tajwanie, redaktor Hanną Shen, 16 marca wystartowaliśmy z petycją na stronie Białego Domu. Na zebranie 100 tysięcy podpisów mieliśmy 30 dni. Jednak dzięki Bogu udało się to na tydzień przed wymaganym terminem. Oto treść petycji w języku polskim. Petycja do prezydenta Donalda Trumpa o pociągnięcie chińskiego rządu do odpowiedzialności za koronawirusa. Pandemia koronawirusa rozprzestrzeniła się na cały świat z powodu oszustwa i zaprzeczania faktom przez komunistyczny rząd Chin. Od samego początku komunistyczna partia Chin kłamała na temat tej choroby, zaniżając liczbę chorych i uciszając lekarzy, którzy mówili o epidemii. Po 2 miesiącach komunistyczna partia Chin przyznała, że ma problem, ale odrzuciła oferty pomocy centrów kontroli i zapobiegania chorobom. Co więcej, Chiny podejmują działania przeciwko każdemu, kto używa określenia wirus z Wuhan i przerzucają winę na USA. Amerykański doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Robert O'Brien miał rację, mówiąc, że ukrywanie informacji o wirusie przez Chiny kosztowało społeczność światową 2 miesiące. Komunistyczny rząd Chin musi zostać pociągnięty do odpowiedzialności za ukrywanie wybuchu epidemii i za zbliżającą się globalną recesję. Mimo zebrania wymaganej liczby podpisów, petycje można podpisywać nadal, do czego serdecznie zachęcamy. Solomon Yu, szef Republikanów za granicą, członek Narodowego Komitetu Partii Republikańskiej USA, stwierdził, że petycja będzie wsparciem w uchwaleniu przez Kongres USA ustaw o reparacjach od Chin. Kolejne pozwy przeciw Chinom za rozprzestrzenienie koronawirusa. Po amerykańskich i indyjskich prawnikach teraz prawnicy z Egiptu domagają się odszkodowań od Chin za epidemię COVID-19. Mohamed Talat i Amr Bayoum złożyli w chińskiej ambasadzie w Kairze żądanie zapłaty 10 bilionów dolarów za straty, jakie epidemia spowodowała w Egipcie i na całym świecie. Pieniądze mają zostać wpłacone państwu egipskiemu i państwowemu funduszowi charytatywnemu Tahia Misr. Prawnicy zapowiadają, że jeśli Chiny nie zapłacą, to skierują sprawę do międzynarodowych trybunałów. Egipscy prawnicy uważają, że koronawirus został wyprodukowany przez chiński rząd jako część programu produkcji broni biologicznej oraz że chińskie władze świadomie zatajały informacje o wczesnych stadiach rozwoju epidemii, co spowodowało wielkie szkody na całym świecie. Stwierdzili, że przez postępowanie władz Chin Egipt został zmuszony do zamknięcia granic i wstrzymania lotów, co ma ogromne negatywne skutki ekonomiczne. Egipscy prawnicy poszli za przykładem amerykańskiej kancelarii Larry'ego Kleinmana i organizacji Freedom Watch, która w sądzie w Teksasie złożyła pozew zbiorowy przeciwko chińskiemu rządowi, domagając się 20 bilionów dolarów odszkodowań. Tak Larry Kleinman mówił o sprawie w wywiadzie dla telewizji Idź Pod Prąd.
We Freedom Watch napisaliśmy pozew zbiorowy, który stał się popularny nie tylko w USA, ale i na całym świecie. Nie powinniśmy musieć za to płacić. Amerykanie dopiero co wydali 2 biliony dolarów, a wydadzą jeszcze więcej. Chiny powinny płacić za te szkody wyrządzone prawdopodobnie w wyniku wycieku z ośrodka pracującego nad bronią biologiczną w chińskim mieście Wuhan. Myślę, że znajdzie się wiele osób, które zrobią to, co my. Cieszę się z tego. Chętnie będę z nimi współpracował. Kontaktowałem się z prawnikami z Indii, ze Sri Lanki. Kontaktowali się ze mną ludzie z Nigerii, z całego świata. Mówią, podoba nam się to, co robisz, chcemy robić to samo.
Kancelaria Kleinmana złożyła też doniesienie do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, domagając się przeprowadzenia śledztwa w sprawie wywołania przez Chiny pandemii. Trybunał poinformował już, że otrzymał zawiadomienie i zajmie się sprawą, co nie znaczy jeszcze, że rozpocznie śledztwo. Larry Klayman stwierdził: jestem przekonany, że Międzynarodowy Trybunał Karny przeprowadzi śledztwo i oskarży chińskich przywódców. Ich zbrodnie przeciwko ludzkości w zakresie pandemii COVID-19 są ciężkie i powiększają się z każdą minutą. Świat domaga się sprawiedliwości za śmierć i zniszczenie, jakie spowodowali i jakie ciągle powodują. Chińczycy to dobrzy ludzie, ale komunistyczny rząd jest zły. Będzie musiał odpowiedzieć nie tylko przed Trybunałem, ale także przed Bogiem. Wcześniej pozew w tej sprawie wystosowała kancelaria Berman Law Group z Florydy. Jeremy Alters, główny strateg kancelarii, tak mówił o prawdopodobnych przyczynach epidemii.
Wnieśliśmy ten pozew, ponieważ jesteśmy mocno przekonani, że Chiny mogły powstrzymać rozprzestrzenienie się tej choroby na długo przed tym, gdy wydostała się ona poza miasto Wuhan. Uważamy, że świadomie tego nie zrobili, że ukrywali informacje, które mogły ochronić USA, Polskę i inne państwa przed rozprzestrzenianiem się tego wirusa. Uważamy, że badania nad wirusem w Laboratorium Mikrobiologii IV poziomu, znajdującym się w Chinach, w Wuhan, tam badane były różne rodzaje koronawirusów. Badania polegały na wszczepianiu tych wirusów zwierzętom, różnym zwierzętom, głównie nietoperzom. Kiedy badanie jest zakończone, chińskie prawo wymaga, by pozbyć się, skremować te zwierzęta, by żadne wirusy nie przedostały się do społeczeństwa. Uważamy, że zamiast to zrobić, oni wzięli te nietoperze i sprzedali je na targowisku w Wuhan. One natomiast zostały wykorzystane jako egzotyczne potrawy.
Pozew zbiorowy w imieniu małych amerykańskich firm wystosowała także kancelaria Eglet Adams z Las Vegas. Z kolei Międzynarodowa Rada Prawników i Stowarzyszenie Adwokatów Indii złożyły skargę w Radzie Praw Człowieka ONZ. Dr Adish Agarwala, prezes Międzynarodowej Rady Prawników, a także przewodniczący Stowarzyszenia Adwokatów Indii, tak powiedział o sprawie w wywiadzie dla telewizji Idź Pod Prąd.
Międzynarodowa Rada Prawników wraz ze Stowarzyszeniem Adwokatów Indii, a także ja osobiście, złożyliśmy petycję przed Radą Praw Człowieka ONZ 3 kwietnia 2020 roku. Wskazaliśmy, że doszło do pogwałcenia wielu zasad i regulacji ONZ. Za co Chiny powinny zostać ukarane, a wszystkie państwa dotknięte koronawirusem powinny otrzymać zadośćuczynienie.
W Polsce na drogę prawną przeciw komunistycznej partii Chin wystąpił Kościół Nowego Przymierza w Lublinie. Z powodu ograniczeń szkód i strat w działalności kościoła oraz cierpień i dolegliwości jego członków, Kościół Nowego Przymierza w Lublinie, który prowadzi też telewizję Idź Pod Prąd, zdecydował się wysłać pismo przedprocesowe do komunistycznej partii Chin, wzywając do uznania odpowiedzialności chińskich komunistów za rozprzestrzenienie pandemii COVID-19. W piśmie przesłanym ambasadzie Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie napisano: żądamy, by przedstawiciele Komunistycznej Partii Chin uznali publicznie swoją odpowiedzialność za zaniechania w zwalczaniu epidemii, za utajnianie informacji o koronawirusie SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z tego, że od Komunistycznej Partii Chin nie możemy domagać się póki co niczego więcej, ale chcemy w ten sposób przyłączyć się do coraz szerszego frontu ludzi na świecie, którzy wskazują na komunizm i Komunistyczną Partię Chin jako przyczynę epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, która już dzisiaj dotknęła cały świat. Rząd przedłuża restrykcje w związku z pandemią koronawirusa. Premier Mateusz Morawiecki poinformował dziś na konferencji prasowej, że do 19 kwietnia zostaną przedłużone dotychczasowe obostrzenia dotyczące galerii handlowych, kin, teatrów, zakładów fryzjerskich i punktów usług, a także limitu osób w sklepach i kościołach. Szkoły i uczelnie będą zamknięte do 26 kwietnia. W związku z tym przełożeniu ulegają egzaminy ośmioklasisty oraz matury. Premier zapowiedział, że egzaminy nie odbędą się wcześniej niż w czerwcu, a informacja o dokładnym terminie ukaże się nie później niż 3 tygodnie przed egzaminami. Również do 26 kwietnia wstrzymany jest międzynarodowy ruch lotniczy i kolejowy. Do 3 maja zamknięte będą granice oraz obowiązywać będą dotychczasowe zasady. Do odwołania obowiązuje ograniczenie dotyczące imprez masowych. Minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował, że od 16 kwietnia pojawi się nakaz zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej. Minister podkreślił, że jest to spowodowane pojawieniem się wielu nosicieli koronawirusa, którzy nie mają objawów, a mogą zarażać. Zaznaczył, że do zakrycia twarzy wystarczy zwykły materiał, na przykład chusta lub szalik. A więcej o sytuacji w edukacji za chwilę w dogrywce Idź Pod Prąd. Polska zakupi koreańskie testy na koronawirusa. Dziś w rozmowie z Polskim Radiem prezydent Andrzej Duda powiedział, że zwrócił się do prezydenta Korei Południowej Moon Jae-ina z prośbą o zakup testów białkowych na koronawirusa produkowanych w Korei. Bardzo się ucieszyłem, kiedy pan prezydent mi powiedział, że oni są na to otwarci i że żebyśmy się tylko drogą dyplomatyczną zwrócili z zapotrzebowaniem na zakup takich testów, że będzie tutaj ze swojej strony także starał się nas jak najmocniej wesprzeć, powiedział Andrzej Duda. Prezydent wyraził nadzieję, że dzięki realizacji transakcji poprzez drogę dyplomatyczną uda się zakupić dużą ilość testów. Dzięki czemu zakładam, że wzrośnie nam wykrywalność również i będziemy mogli w jeszcze lepszy niż dotychczas sposób walczyć z tą epidemią koronawirusa, stwierdził polski prezydent. Stany Zjednoczone wesprą Polskę w walce z koronawirusem. Sekretarz stanu USA Mike Pompeo rozmawiał wczoraj z europejskimi dziennikarzami przez telekonferencję. Na pytanie Polskiej Agencji Prasowej o ewentualne wsparcie Polski przez USA w walce z koronawirusem powiedział: przedstawiamy to jasno i mówił już o tym wielokrotnie wiceprezydent Mike Pence. Zamierzamy zrobić co w naszej mocy, by pomóc całemu światu w zapewnieniu tego wszystkiego, co konieczne jest, by chronić obywateli. W pełni spodziewam się, że Polska będzie wśród odbiorców wsparcia tak szybko i sprawnie, jak tylko będziemy mogli go udzielić, powiedział Pompeo. Dodał, że pomoc Polsce obejmowałaby sprzęt i technologie związane z ochroną zdrowia, a także wsparcie sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych. We wtorek Mike Pompeo zapowiedział, że Stany Zjednoczone będą starały się zatrzymać dla swoich obywateli potrzebny sprzęt medyczny, póki nie spadnie na niego popyt. Ogłosił również, że USA przekażą $225 milionów na globalną walkę z pandemią koronawirusa. Tysiące podrobionych zabawek w pociągu z komunistycznych Chin. Krajowa Administracja Skarbowa znalazła w pociągu jadącym z komunistycznych Chin do Unii Europejskiej 34 tysiące podrobionych zabawek. Towar był ukryty wśród legalnie przewożonego towaru. Podejrzenia funkcjonariuszy z oddziału celnego w Małaszewiczach wzbudziła niska jakość wykonania i sposób oznakowania zabawek. Celnicy ostrzegają, że podrobione zabawki mogą być wykonane z toksycznych materiałów, przez co mogą być niebezpieczne dla zdrowia dzieci. Nowy rekord w liczbie wyleczonych we Włoszech. Włoska obrona cywilna poinformowała wczoraj, że padł dzienny rekord i w ciągu ostatniej doby z COVID-19 wyzdrowiało 2100 osób. W sumie we Włoszech wyzdrowiało ponad 26 tysięcy osób. Szef obrony cywilnej Angelo Borelli poinformował wczoraj, że połowa wszystkich wyleczonych wyzdrowiała w ciągu ostatnich 10 dni. Dodał, że piąty dzień z rzędu spada liczba chorych na oddziałach intensywnej terapii. W sumie we Włoszech koronawirusem zaraziło się 139 tysięcy osób, zmarło ponad 17 tysięcy. Stany Zjednoczone rozważają wstrzymanie finansowania Światowej Organizacji Zdrowia. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump oświadczył, że rozważa wstrzymanie przesyłania wpłat na Światową Organizację Zdrowia. Donald Trump stwierdził, że Światowa Organizacja Zdrowia podawała błędne informacje na temat rozprzestrzeniania się chińskiego koronawirusa, stąd pomysł na wstrzymanie wpłat na jej działanie. Nie mówię, że to zrobię, ale przyjrzymy się temu. Zawsze są po stronie Chin, a przecież to my finansujemy, powiedział amerykański prezydent. W 2018 roku Stany Zjednoczone przekazały Światowej Organizacji Zdrowia $281 milionów. Komunistyczne Chiny wpłaciły wtedy zaledwie 6 milionów. Szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus w reakcji na słowa Donalda Trumpa zaapelował o to, by nie wykorzystywać koronawirusa w działaniach politycznych. Proszę o jedność na szczeblu krajowym, nie używanie COVID-19 do celów politycznych. Po drugie, uczciwa solidarność na poziomie globalnym i uczciwe przywództwo w USA i w Chinach, mówił szef WHO podczas telekonferencji w Genewie. Jak dodał, USA i Chiny powinny zjednoczyć się w walce z niebezpiecznym wrogiem. Walczmy zaciekle, aby zwyciężyć i kontrolować tego wirusa. On jest niebezpieczny. Potrzebujemy jedności, powiedział szef WHO. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię dopiero 11 marca, kiedy wypowiadało się o niej już wielu ekspertów z całego świata. Doradca Trumpa już w styczniu ostrzegał przed skutkami epidemii. Peter Navarro, jeden z doradców prezydenta Trumpa, już w styczniu ostrzegał, że epidemia chińskiego koronawirusa może być bardzo groźna dla Stanów Zjednoczonych i ich obywateli. 29 stycznia Navarro wydał notatkę ostrzegającą, że koronawirus może rozwinąć się w prawdziwą pandemię, zagrażając życiu milionów Amerykanów oraz że nie należy pomijać ryzyka spełnienia się najgorszego scenariusza. Wzywał wtedy do wprowadzenia ograniczeń w przemieszczaniu się z i do komunistycznych Chin. 23 lutego Navarro napisał kolejną notatkę, w której ostrzegł, że pandemia COVID-19 może dotknąć nawet 100 milionów Amerykanów, powodując utratę życia nawet 1 do 2 milionów dusz. Liczba zakażonych koronawirusem w Stanach Zjednoczonych wynosi 437 tysięcy, zmarło 15 tysięcy osób. Trzech naukowców działających w Stanach Zjednoczonych zostało oskarżonych o szpiegowanie na rzecz komunistycznych Chin. Amerykańskie Federalne Biuro Śledcze pod koniec stycznia oskarżyło trzech naukowców, którzy mieli zbierać informacje gospodarcze i przekazywać je rządowi chińskiemu. Jeden z oskarżonych to wykładowca pracujący na Uniwersytecie Harvarda. Prowadził badania dla Departamentu Obrony USA i Narodowego Instytutu Zdrowia. Jednocześnie uczestniczył w budowie laboratorium w chińskim mieście Wuhan, czyli miejscu, gdzie zaczęła się pandemia koronawirusa. Dwoje pozostałych aresztowanych to obywatele komunistycznych Chin. Według zarzutów 29-letnia kobieta służyła w chińskiej armii w czasie, gdy pracowała na amerykańskiej uczelni. 30-letni mężczyzna został zatrzymany już pod koniec grudnia, kiedy próbował przewieźć z Bostonu do Chin fiolki z próbkami badań biologicznych. Amerykańskiemu wykładowcy grozi do 5 lat więzienia. Według papieża pandemia koronawirusa może być zemstą natury. W wywiadzie opublikowanym przez brytyjski tygodnik katolicki The Tablet papież Franciszek stwierdził, że pandemia koronawirusa jest odpowiedzią natury na to, że ludzkość nie walczy z kryzysem ekologicznym. Nie odpowiedzieliśmy na cząstkowe katastrofy. Kto mówi teraz o pożarach w Australii, czy pamięta, jak przed 18 miesiącami łódź mogła przepłynąć przez biegun północny, bo stopniały lodowce? Kto wspomina o powodziach? Nie wiem, czy to jest zemsta natury, ale na pewno są to odpowiedzi natury, stwierdził papież Franciszek. Dodał, że okres pandemii jest dobrym czasem na spowolnienie światowej produkcji i konsumpcji oraz na zrozumienie świata natury. Na całym świecie według oficjalnych statystyk już ponad 1 541 000 osób z 209 państw i terytoriów zaraziło się koronawirusem z chińskiego miasta Wuhan. Potwierdzono oficjalnie 90 tysięcy zgonów, za wyleczone uznano 342 tysiące osób. W Hiszpanii stwierdzono 152 tysiące zakażeń, zmarło 15 tysięcy osób. We Francji zmarło prawie 11 tysięcy osób. W Wielkiej Brytanii stwierdzono ponad 7 tysięcy zgonów. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 13:00, a teraz zapraszam na dogrywkę Idź Pod Prąd.
Witam Państwa w programie Idź Pod Prąd. Dogrywka, jest czwartek, 9 dzień kwietnia. Ja nazywam się Tymoteusz Chojecki, a ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki. Witam.
Witam Ciebie, witam Państwa bardzo serdecznie.
A na łączach związku z naszym tematem edukacyjnym, w związku z informacjami z dzisiaj, że egzaminy są przełożone, matury i egzamin ósmoklasisty przełożone na koniec czerwca, tak nie wiadomo do kiedy, bo tam do czerwca, pod koniec czerwca. Dzisiaj mamy specjalnego gościa. Jest z nami Wiesława Gazda, emerytowana nauczycielka i dyrektorka szkoły z wieloletnim doświadczeniem. Witamy Panią.
Dzień dobry.
Porozmawiamy na początek o tym, jak telewizja Idź Pod Prąd, jak nasze środowisko chciało 3 lata temu już wprowadzić edukację zdalną. Pisaliśmy do Ministerstwa Edukacji Narodowej w tej sprawie pismo z lutego 2017 roku. Jakby Pani mogła powiedzieć, w jakiej sprawie, czego chcieliśmy od ministerstwa?
No, chcieliśmy mniej więcej tego, co teraz się odbywa, tylko myślę, że w dużo lepszym wydaniu, ponieważ chcieliśmy wprowadzić nauczanie zdalne, e-learning dla dzieci, głównie naszych rodaków mieszkających za granicą i w związku z tym wystosowaliśmy takie zapytanie, czy też prośbę do minister edukacji narodowej, wtedy jeszcze pani Anny Zalewskiej. Ja może pokrótce przytoczę treść tego pisma. Jasno też wyraziliśmy właśnie, dlaczego zamierzamy to robić, dla kogo by to było i jaki by to miało przynieść efekt. Szanowna pani minister, kierowani troską o pokolenie młodych Polaków i Polek żyjących na emigracji, chcieliśmy rozpocząć nowatorski projekt e-learningu na poziomie liceum ogólnokształcącego i szkoły podstawowej. Nasz Kościół zaangażował się w służbę internetową, między innymi wśród Polonii w wielu krajach na całym świecie. Problemem powracającym w rozmowach z naszymi rodakami jest sprawa edukacji młodego pokolenia. Rodzice nie są usatysfakcjonowani systemem nauczania w wielu krajach, zwłaszcza europejskich. Chcieliby zapewnić swoim dzieciom kształcenie na odpowiednim poziomie, wolne od obcej im ideologii i nachalnej propagandy. Rodzice tutaj również wypowiadali się już w naszych programach, jak wyglądają chociażby lekcje religii w Niemczech albo inne lekcje w takich krajach jak Szwecja czy kraje skandynawskie. Dylematem, przed jakim stają polskie rodziny pragnące powrotu do ojczyzny, jest problem kształcenia dzieci. Często rodzice podejmują decyzję o pozostaniu za granicą, ponieważ nie chcą narażać dzieci na stres związany nie tylko ze zmianą szkoły, ale i ze zmianą wynikającą z zupełnie innego systemu kształcenia, innych podstaw programowych i oczywiście olbrzymich braków, jakie pojawiają się w zakresie treści i umiejętności z języka polskiego. Pomysł kształcenia dzieci na odległość wyszedł właśnie ze środowisk emigracyjnych, a my uznaliśmy jego realizację za ważny krok w utrzymaniu więzi tego środowiska z polskim dziedzictwem narodowym. Polska powinna się zatroszczyć o tych, którzy często z braku jakichkolwiek perspektyw utrzymania się opuścili swój kraj. Nauczanie na odległość mogłoby też służyć polskim rodzinom edukującym dzieci domowo, no i też oczywiście innym dzieciom. Nowoczesne technologie umożliwiają dzisiaj wprowadzenie innowacyjnych form nauczania, a e-learning sprawdza się w krajach, gdzie wielkie odległości od ośrodków edukacyjnych wymusiły zastosowanie nowatorskich rozwiązań. I tutaj zwróciliśmy się z prośbą o wskazanie nam możliwości prawnych dla tego przedsięwzięcia, no i wyraziliśmy taką nadzieję, że ministerstwo życzliwie zainteresuje się naszą sprawą. To ministerstwo się zainteresowało tą sprawą, otrzymaliśmy odpowiedź po pół roku, w lipcu, czyli gdybyśmy chcieli ruszyć ze szkołą od następnego roku szkolnego, to szanse byłyby naprawdę niewielkie. I tak w sumie w tym 5-stronicowym dokumencie, który otrzymaliśmy, cała treść tego dokumentu, można powiedzieć, zawarta została w jednym krótkim akapicie. Mianowicie, że obowiązek szkolny, oczywiście zgodnie z ustawą Prawo oświatowe, obowiązek szkolny spełnia się poprzez uczęszczenie do szkoły podstawowej, publicznej lub niepublicznej, albo publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej. W każdym razie to słowo uczęszczenie jest tutaj kluczem. No i tak by się mogło wydawać, aż nastała pandemia koronawirusa i nagle dzieci uczęszczać nie muszą, a uczyć się mają, mają obowiązek się uczyć. Także widać już, że taki zapis, no to po prostu on jest, nie? Taki zapis się został zawarty w ustawie prawo oświatowe, ale czy on jest konieczny, to już jest inna sprawa, nie?
Jak pani powiedziała, nie jest konieczny. Wtedy, 3 lata temu, no, było oczywiste. Ta odpowiedź nas nie zdziwiła, prawda? No bo każdy nie myślał o zamykaniu szkół, nie myślał o takiej sytuacji. Ale gdyby ta ustawa wtedy została zmieniona, gdyby wtedy były, okazało się, że są możliwości o nauczaniu zdalnym, no to przez te 3 lata spodziewamy się, że pewnie nie tylko my byśmy wystartowali z takim e-learningiem, ale także mnóstwo innych placów i polska edukacja byłaby bardziej przygotowana do tego, co się teraz wydarzyło.
Można powiedzieć tak, jak nasz Kościół jest doskonale przygotowany na działanie zdalne, ponieważ działaliśmy w normalnych warunkach. W większości tego, cośmy robili, to były transmisje na żywo, łączenia, grupy w mediach społecznościowych i tak dalej. Oczywiście robiliśmy zjazdy takie na żywo, gdzie przyjeżdżało po kilkaset osób, czy obozy, ale to nie stanowiło, można powiedzieć, codziennej pracy naszego Kościoła. Także teraz praktycznie bezboleśnie przerzuciliśmy się na pracę zdalną, pracę w internecie, taką duszpasterską. Zapraszam na 21. Tam uruchomiliśmy na czas zarazy takie narodowe czytanie Biblii. Dzisiaj rozpoczynamy list do Galacjan apostoła Pawła i to samo można było zrobić ze szkołą. To samo można było zrobić ze szkołą. Mielibyśmy sprawdzone metody. Jako nauczyciel akademicki wiesz, że bardzo długo nawet wyższym uczelniom zajęło przejście na e-learning i opracowanie
w ogóle
programów.
W rzeczywistości
każdy sam.
Trwało to 2 tygodnie mniej więcej, zanim poszły rozkazy czy zalecenia, no to minął tydzień, oficjalne zalecenia rektorów, no to minęło gdzieś 2 tygodnie, a i tak większość tych zajęć, wiem, że większość prowadzących po prostu wysyła mailem jakieś tam treści do studentów i to jest cały ten dumnie brzmiący e-learning po polsku, prawda? No, wiadomo, ja na przykład korzystam też z Zooma, ze studentami się łączę, korzystam z tego, no bo jestem przygotowany, bo
w tak kościele jak powiedziałeś, się
kościele często z tegośmy korzystali, no ale dzisiaj, proszę.
Jeszcze rozwinę tę myśl, że zobaczcie, chcieliśmy to zrobić w 2017 roku, nie? Czyli do tej pory cała infrastruktura byłaby już gotowa, tak jak powiedziałeś, też pewnie wiele innych środowisk czy szkół przeszłoby jako dodatkowy element na e-learning. Mielibyśmy przeszkolonych nauczycieli do pracy, bo przecież to, co pokazała telewizja pisowska z tymi biednymi nauczycielkami wziętymi z łapanki gdzieś pewnie z warszawskich szkół, które musiały się produkować przed kamerami, no to była kompromitacja, to takie filmy humorystyczne.
Nie umieją dodawać pisemnie.
W internecie filmy humorystyczne są właśnie z tego, że zrobiono to na prędce bez przygotowania. Jeszcze raz, telewizja Idź Pod Prąd i Kościół Nowego Przymierza w Lublinie, chcieliśmy to zrobić w 2017 roku. Oczywiście przede wszystkim dla Polonii, ale kto by bronił Polakom żyjącym w Polsce z tego korzystać? Na tośmy liczyli. Zobaczcie, to z winy menelstwa, czyli Ministerstwa Edukacji Narodowej. Polska jest nieprzygotowana na e-learning. My 3 lata temu chcieliśmy to zrobić, ale urzędasy, menele, zabronili tego Polakom i dzisiaj mamy bałagan od, można powiedzieć, podstawówki po, jak powiedziałaś, wyższe uczelnie. Zobaczcie Państwo też, jak traktowani są Polacy po pół roku odpowiedź od menelstwa, kiedy oni przecież mają ustawowo, zdaje się, miesiąc na odpowiadanie. Jakie lekceważenie. Dalej, stek bzdur, 5 arkuszy, jakichś rzeczy, które można o tak wyrzucić, pustosłowie. Jest jeden akapit, że trzeba chodzić do szkoły. I tyle.
Albo
i tyle.
Za granicą też można.
Ale no to właśnie, jak mają dzieci rozrzucone na przykład po całej Kanadzie, gdzie mają chodzić do tej polskiej szkoły, no głupota totalna jakiegoś, a szkoda gadać, ale do tego jeszcze jest kłamstwo tam, horrendalne kłamstwo. Powiedziałeś, że trzeba by zmieniać ustawę. Wcale nie trzeba by zmieniać ustawy. Wystarczyłoby dołożyć, że e-learning jest elementem edukacji czy formą edukacji domowej i wystarczyło tylko rozporządzenie ministra, czyli nie trzeba w ogóle Sejmu do tego ani całego procesu ustawodawczego. W tej odpowiedzi, o której Wiesia Gazda właśnie mówiła, jest kłamstwo. Bo przecież w polskim systemie dopuszczone jest kształcenie dzieci poprzez edukację domową, czyli nie jest konieczne chodzenie do szkoły, żeby realizować obowiązek szkolny. Głupi, ale nawet w ramach tego prawa to pismo z menelstwa jest kłamstwem wierutnym.
Pani dyrektor, ja bym chciał jeszcze dopytać, jak to wygląda w praktyce, bo teraz od ponad miesiąca w Polsce jest to nauczanie zdalne, tak, na szkoły, uczelnie także działają. Jest wiele artykułów, można było przeczytać, w których dzieci, nauczyciele mówili, że ten e-learning to jest fikcja, że albo jest za dużo tych zadań, bo każdy nauczyciel teraz nagle chce zadać nie wiadomo ile pracy domowej i dzieci muszą cały czas siedzieć przed komputerami, albo że te e-dzienniki się zawieszają, bo teraz wszyscy chcą na nich działać. Ja sam wiem, że na przykład te kampusy uniwersyteckie to też słabo działają, nie jest to przygotowane, uniwersytety nie są w większości przygotowane do pracy zdalnej. Jak to wygląda z perspektywy prowincji, jak tam się odbywa ta zdalna edukacja?
No, ta pandemia obnażyła wiele absurdów i właśnie o jednym mówiliśmy, że najpierw nie można było, teraz można. Rzeczywiście, no, wyglądało to tak, że 20 marca pojawiło się rozporządzenie o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty i rozpoczęciu właśnie nauczania zdalnego, a już od 25 marca, proszę Państwa, 5 dni wprowadzono obowiązek realizowania zadań edukacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. To pięknie brzmi. Metod i technik. Tylko kto był do tego przygotowany? Jaka uczelnia prowadzi zajęcia ze studentami przygotowującymi się do zawodu nauczyciela, aby tak pracować? No wszystko jest na wariackich papierach, nieprzygotowane, bez narzędzi, bez też przygotowania dzieci do uczestniczenia w tego typu lekcjach, bo przecież każde dziecko powinno mieć swój komputer. W domach bywa po kilkoro dzieci na różnych poziomach i każde dziecko powinno mieć komputer, stanowisko pracy, najlepiej jeszcze jakiś tablet, kamerę, a to są takie, to nastąpiło nagle i nikogo nie interesuje, ile komputerów jest w domu, no bo przecież na wsiach, czy nawet w małych miasteczkach, no, to nie jest tak, że każde dziecko ma swój laptop. Także sytuacja wygląda bardzo źle. Dodajmy jeszcze do tego uczniów szkół średnich, którzy przygotowują się do matury, więc oni okupują te lekcje zdalne. Młodsze rodzeństwo musi gdzieś tam się wycofać, także no, technicznie wygląda to fatalnie. Rodzice nie zostali w żaden sposób przygotowani. No, nawet czasem niewielkie braki sprzętowe powodują, że tu coś przystopuje. No powiedzmy, nie ma kamerki. Rodzice są w kwarantannie. Jak ta kamerka ma się znaleźć w domu? I dziecko jest wyłączone z lekcji, nie może uczestniczyć, nawet jeżeli zostanie zorganizowana jakaś lekcja właśnie w formie wideokonferencji. Bo to też tak wygląda, że w dużych ośrodkach, w szkołach prywatnych te lekcje właśnie jako wideokonferencje są realizowane. Niemal wszystkie lekcje odbywają się przez Zoom, ale w mniejszych ośrodkach to jest głównie właśnie, tak jak pan redaktor mówił, przesyłanie plików, zadań do samodzielnego zrealizowania materiału i rozwiązania zadań i odsyłanie, czyli tak naprawdę korespondencyjna nauka, a nie zdalna. No i tak sobie też pomyślałam, czym to się w tym momencie różni od nauczania domowego? A aby uzyskać zgodę na nauczanie domowe, rodzice naprawdę muszą spełnić wiele procedur, przejść przez cały proces biurokratyczny i wreszcie ktoś łaskawie udzieli zgody na to, żeby rodzice pracowali tak, jak na przykład teraz pracują, bo rozporządzenie spadło z nieba. I rodzice, którzy nawet nie poczuwają się do takich możliwości, nie dysponują czasem, nie dysponują często odpowiednią wiedzą, no teraz są rzuceni na głęboką wodę albo dziecko zostanie samo sobie pozostawione. Także no, kolejne sytuacje obnażają absurdy biurokratyczne, które spętały naszą oświatę i powodują, że to jest taki moloch nieproduktywny, nieelastyczny, nie reagujący na jakieś takie potrzeby zupełnie oczywiste. Także no, żałuję ich, bo ma to ministerstwo to, czego chciało. Chce trzymać łapę na wszystkim, no to teraz niech zbiera. Z tym, że z kolei wszystko to niestety spada na dyrektorów, bo pięknie ministerstwo wydało rozporządzenie, a za realizację, za organizację pracy szkoły odpowiada dyrektor i to on decyduje o rozwiązaniach dotyczących pracy z uczniami podczas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Dyrektor powinien ustalić tryb takiej pracy z nauczycielami i poinformować o tym rodziców, również o tym, i to jest ciekawe, jak prace i czy w ogóle będą oceniane. No, czy w ogóle to, czyli co, nie będzie ocen, a jak, no to tu jest kolejny absurd. Stworzenie takiego systemu wewnątrzszkolnego oceniania, no to jest naprawdę bardzo wiele dni pracy, ileś lat ewaluacji, a teraz nagle z dnia na dzień ma dyrektor sporządzić dokument, jak prace będą oceniane. Czyli, no mówię, kolejny absurd.
No chciałem, bo sama idziesz już w kierunku tego oceny działania ministerstwa. Ja bym dodał, że nie tylko jest to moloch, który reaguje z opóźnieniem, ale jest to moloch, który niszczy inicjatywę i nie dopuszcza do nowych rozwiązań. Przypominam, 3 lata temu chcieliśmy e-learning wprowadzić. To ten moloch ministerstwa uniemożliwił to. Chciałem ciebie zapytać z perspektywy wieloletniej pracy w szkole jako nauczycielki języka polskiego, czyli no to jest jeden z najbardziej wymagających przedmiotów, jako dyrektorki szkoły też przez wiele lat. Jak według ciebie oceniasz przydatność ministerstwa, czyli w czym nauczycielowi, dyrektorowi, uczniowi pomaga Ministerstwo Edukacji Narodowej? Czy znalazłabyś jakieś obszary, gdzie oni rzeczywiście coś dobrego dają do wychowania polskiej młodzieży?
No ja tak sobie myślałam właśnie o tych różnych, o tym obnażaniu ogólnie tego polskiego życia politycznego przez między innymi te sytuacje. No i jedna z takich myśli, że to ministerstwo nie jest do niczego potrzebne i nie jest też, nie są też tak naprawdę potrzebne kuratoria. Gdyby rzeczywiście oddać odpowiedzialność nad edukacją dzieci rodzicom, to się okazuje, że to jest zupełnie do niczego niepotrzebne. Bo tak sobie myślałam, jak to można by rozwiązać. Nie? I gdyby taki zapis znalazł się w prawie oświatowym, czy właśnie w Konstytucji, że odpowiedzialność za edukację dzieci przejmują rodzice, no to wtedy rodzice wybierają i formę kształcenia, i model kształcenia. Mogą dziecko posłać do szkoły, nie muszą, nikomu się z niczego nie muszą tłumaczyć. I wystarczyłaby w zasadzie centralna komisja egzaminacyjna i egzaminy sprawdzające, czy następuje przyrost wiedzy. Takie narzędzia już są. Jest tak zwany wskaźnik EWD, czyli edukacyjnej wartości dodanej. Centralna komisja to robi, oblicza edukacyjną wartość dodaną szkół. To się robi na bazie tego, jaki nastąpił przyrost wiedzy poszczególnych uczniów w poszczególnych klasach, czyli nawet narzędzia już są. Wystarczyłoby uwolnić oświatę, no a ponieważ jakaś weryfikacja musi być, no to jednym z elementów mogłyby być te egzaminy zewnętrzne właśnie, ale właśnie oderwaniu od klasy, nawet w oderwaniu od szkoły, skupione na jednym uczniu, żeby uczeń widział, jak powiedzmy co roku czy po trzyletnich etapach kształcenia jego kompetencje rosną. I myślę, że drugim i takim no, kluczowym weryfikatorem wiedzy uczniów byłyby egzaminy wstępne do szkół wyższego szczebla. Do tego po prostu trzeba wrócić. I szkoły przyjmują wtedy uczniów takich, na których im zależy, o odpowiednim profilu, czy właśnie intelektualnym, czy profilu zainteresowań i pracują wtedy z tymi uczniami, których sobie sami przyjmą, więc już nie narzekają, że powiedzmy szkoła niższego szczebla wypuściła dzieci niedouczone, tylko następuje właśnie weryfikacja, czyli z jednej strony ocena w postaci egzaminów zewnętrznych, a potem weryfikacja w postaci egzaminów wstępnych i to by moim zdaniem zupełnie wystarczyło bez tej całej nadbudowy. Co robi głównie ministerstwo? Ministerstwo produkuje prawo oświatowe, nieskończone ilości tego prawa oświatowego. Ministerstwo tworzy też standardy nauczania, czyli podstawę programową, standardy wymagań, no ale to spokojnie Centralna Komisja Egzaminacyjna też publikuje standardy wymagań, a okazuje się, to nawet w ostatnim miesięczniku Idź Pod Prąd o tym była mowa, że kraje, w których nie ma standardów, tak jak na przykład Kanada, wypadają, mogą wypaść, czyli jakby standardy nie są tu czynnikiem determinującym, bo w Kanadzie nie ma tych standardów, a wyniki kanadyjskich uczniów są wyższe niż uczniów amerykańskich, chociaż w Ameryce standardy obowiązują. Oczywiście tam, gdzie nie obowiązują standardy, też mogą być niższe wyniki, ale chcę pokazać, te badania pokazały właśnie, że nie ma takiej bezpośredniej korelacji między efektami uczenia, a tym, że standardy nauczania zostały sformułowane i obowiązują. A tylko właściwie no, to mogłoby być takim, powiedzmy, powodem, dla którego ministerstwo mogłoby funkcjonować, ale równie dobrze te kompetencje może przejąć Centralna Komisja Egzaminacyjna. Tak bym to widziała.
Ja bym poprosił jeszcze o komentarz tej całej sytuacji z egzaminami, z maturami, tego zawieszenia, że przez ponad miesiąc uczniowie, maturzyści byli trzymani w niepewności, czy te matury będą już w maju, czy nie będą. Dopiero teraz niecały miesiąc, tak? Już nie ma całego miesiąca przecież do matur, a do testów ósmoklasisty jeszcze krócej, bo one pod koniec kwietnia. Nagle dowiadują się, że tych matur i testów nie będzie, że będą jakoś w czerwcu. Minister mówi, że prawdopodobnie pod koniec, ale nie wiadomo, że dowiemy się na 3 tygodnie przed. Czy to ma wpływ na uczniów? Jeśli tak, to jaki? No bo ktoś powie, no i tak mieliście się uczyć, no to uczycie się i tak, co was to obchodzi, kiedy to będzie. Jak by pani dyrektor skomentowała, czy ta sytuacja ma jakiś wpływ na uczniów? Czy no, jest to bez znaczenia, bo uczniowie i tak się powinni przygotować na termin, na tego początek maja, na matury, no a kiedy ona będzie, to nie ma znaczenia dla nich.
Zdaje się, że na stanowisko ministra nie ma konkursu, ale gdyby był konkurs na stanowisko ministra, to mógłby sobie taki minister albo premier, gdyby był konkurs na stanowisko premiera, zastanowić się, czy miałoby dla niego znaczenie, czy ten konkurs będzie za 2 tygodnie, czy za 2 miesiące, chociaż tak czy siak musiałby się przygotować. No to jest tak oczywiste, że w ogóle no, trudno zrozumieć, co tych ludzi powstrzymywało przed decyzją, kto się tutaj bał podjąć jakąś decyzję. Oczywiście, że dla uczniów to jest sytuacja ogromnego stresu i dyskomfortu, kiedy nie wiedzą, na kiedy się przygotować. Tak samo no to nie tylko uczniów, ale i dotyczy rodziców, i dotyczy nauczycieli. A to zwlekanie z decyzją jest kompletnie niezrozumiałe dla każdego, kto no mniej więcej wie, jak egzaminy zewnętrzne się odbywają, bo po prostu nie można było ich przeprowadzić, gdyby zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym epidemii. Ponieważ no, to tam gromadzi się wiele osób. Można oczywiście rozlokować uczniów po salach egzaminacyjnych, ale przyjeżdżają nauczyciele z obcych szkół. Do każdego zespołu nadzorującego musi być oddelegowany jakiś nauczyciel z zewnątrz, z innej szkoły. Jest taki moment, kiedy wszyscy się schodzą na rozpakowanie prac, na rozpakowanie testów. Testy są przywiezione dzień wcześniej przez kuriera, zabezpieczone w sejfie i przed egzaminem, kiedy już uczniowie siedzą w salach, wtedy w każdej sali dwoje uczniów i przewodniczący zespołu nadzorującego schodzą do kancelarii i tam w obecności tych wszystkich osób, czyli powiedzmy jest 10 sal egzaminacyjnych, no to już jest 30 osób obecnych w jednym pomieszczeniu. A to jest wymóg, żeby rozpakowanie odbyło się przy świadkach, czyli już tutaj mamy złamanie procedur epidemicznych. Druga sprawa. Każdy uczeń musi mieć legitymację, ponieważ są to egzaminy, w których w zespole uczestniczą obcy nauczyciele, oni mogą się upewnić, czy ci uczniowie rzeczywiście są uczniami tej szkoły, czy tam nie ma, powiedzmy, kogoś, w tym celu zresztą to zostało wprowadzone. Legitymacja, dowód tożsamości jest po to, żeby ktoś za kogoś nie próbował zdawać egzaminu. No i załóżmy, że uczniowie chcieliby być w maseczkach, bo mają takie prawo. No i teraz jak sprawdzić, czy zdjęcie i ta osoba, czy zdjęcie przedstawia tę osobę, która wchodzi. Skoro uczeń ma maseczkę, są w związku z epidemią takie, w tym momencie to już jest nawet obowiązek zakładania maseczki, ale nawet jeśli nie, no to uczeń czy rodzice ucznia chcieliby go tak zabezpieczyć. A on musi nagle tutaj przy tej maseczce manipulować i jest to duże zagrożenie. Także wiele takich absurdów było. Już nie mówię o tym, że pracę trzeba później zapakować, odwieźć do punktu odbioru prac. Tam się gromadzi też bardzo wiele osób. No pewnie byłaby kolejka na zewnątrz, nie wiadomo jaka długa. No nikt nie wziął takich technicznych spraw pod uwagę, które sami wcześniej, no ci ludzie wcześniej zatwierdzili, opracowali, zatwierdzili, a teraz nagle zapomnieli, że to tak trzeba by zrobić.
No moim zdaniem powód jest polityczny i to jest obmierzłe przy tej ekipie, że ona nie dość, że naraża życie, to też absolutnie lekceważy takie psychiczne potrzeby uczniów i rodziców, bo przecież to dotyczy uczniów, rodziców i przecież szerokiego grona nauczycieli, którzy też nie wiedzą na czym stoją, tylko i wyłącznie z powodu wyborów prezydenckich. To im o to chodzi, bo no jakby odwołali matury i te egzaminy ósmoklasistów, no na jakiej podstawie jednocześnie mniej więcej w podobnym terminie mieliby zganiać 30 milionów Polaków do urn wyborczych, czy jakichś tam innych tych ich pomysłów z jakimiś urnami, gdzie będzie stał policjant i czego przecież normalnie urny pilnuje komisja wyborcza, a tu w tym korespondencyjnym ma jakiś policjant albo wojskowy, jeden, nie? Czyli on może zrobić co chce z tą urną, nawrzucać tam czy nie wyrzucać, no nie chcę w to wchodzić, ale widać, że to jest taka no ekipa, która dba tylko o wyłącznie o swoje interesy. Ja ją nazywam, jak państwo wiecie, katokomuną, bo oni przecież mają gęby pełne chrześcijańskich frazesów, przedstawiają się jako bogobojni katolicy, jako wielcy patrioci, a w rzeczywistości dla swoich stołków są gotowi ryzykować życiem całego narodu. Także to są no, dla mnie ludzie o bardzo obmierzłej kondycji moralnej. Nie ma żadnych słów. No jeśli dla usprawiedliwienia tej bandy, jeśli już dawno temu było wiadomo, że trzeba odwołać olimpiadę, gdzie jest przecież to tylko kilka tysięcy sportowców, a tu przecież miliony uczniów miały być.
Przecież piłkę nożną. Tak, także to już są było podobne terminy. No mistrzostwa gdzieś tam w czerwcu się miały zacząć. Mówię,
także już jak takie imprezy były odwoływane, wiadomo było, że nie da się. Ten termin czerwcowy jest też nie do utrzymania. To jest po prostu głupota. Co najwyżej mogliby powiedzieć, termin poprawkowy, czyli to jest sierpień, koniec sierpnia, nie? Kiedy są te terminy poprawkowe, jeśli chodzi o tego rodzaju egzaminy, to można domniemywać, że się uda, ale nie ma pewności. To też czerwiec też nie wyjdzie.
Wiąże się, bo w rzeczywistości takie odkładanie to jest przekładanie problemu na później, bo w rzeczywistości odkładanie matur i egzaminów wiąże się z dalszymi problemami, no bo te matury przecież trzeba ponad miesiąc sprawdzać.
A jak potem one będą w sierpniu, wyższe.
Co z uczelniami, co ze szkołami, co z rekrutacją. Także to jest problem, z którym Polska będzie musiała się zmierzyć.
A wystarczyło 3 lata lata temu skorzystać z podpowiedzi Idź Pod Prąd i zrobić e-learning.
Znaczy podejrzewam, matury i tak przez internet myślę, że nie byłyby uznawane, zresztą nie dałoby,
dałoby
się nic
się
zrobić.
To, myślę,
każdy musiałby mieć tableta
dzisiaj
i tak dalej, zresztą nie byłoby gwarancji, że nikt nie ściąga, nikt nikomu nie pomaga, także myślę, że z maturami i tak byłby problem z takimi egzaminami, no ale odkładanie tego problemu na przyszłość go nie zlikwiduje. Polska i ministerstwo będzie się musiało tak czy siak zmierzyć. Co dalej? Co z rekrutacją na studia do liceów? Na razie, tak jak mówimy Państwu, jest decyzja o odroczenie tego o miesiąc. My dziękujemy Pani Dyrektor za ten wywiad. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy się kiedyś widzieć na antenie gości. Dziękuję bardzo za Pani czas.
Mam nadzieję, że zobaczymy się podczas likwidacji Ministerstwa Edukacji Narodowej, bo tak jak już pokazaliśmy, że sanepid jest w dużej części i, że tak powiem, obsadzony ludźmi, którzy nie mają o niczym pojęcia, tylko śpiewają Polakom, jak się masz, kochanie, tak? To jeszcze przypominamy z początku, a często prowadzą,
nic się nie dzieje.
No. Prowadzą działalność szkodliwą i sabotażową, kończącą się śmiercią ludzi. Tak, mamy drugą postkomunistyczną instytucję, czyli Ministerstwo Edukacji Narodowej, które w rzeczywistości jest szkodnikiem sprawy narodowej edukacji. Także wtedy będziemy takich doświadczonych, uczciwych pedagogów jak ty, Wiesiu, będziemy prosić o konsultację, jak to zaorać. I żeby nie odrosło, to nie wiem, solą trzeba posypać, czy co?
Wapnem.
Dałbym takie zmiany w naszej ojczyźnie, naprawdę odetchnęlibyśmy wszyscy pełnymi płucami. Dziękuję bardzo również.
Do zobaczenia, a my przechodzimy do Waszych pytań z godziny 13. W większości odnoszą się do naszego sukcesu, który świętujemy cały czas, 100 tysięcy podpisów telewizji Idź Pod Prąd pod petycją do prezydenta Donalda Trumpa o pociągnięcie komunistycznych Chin do odpowiedzialności za koronawirusa. Artur Gajewski: marzy mi się w Polsce takie społeczeństwo, aby 100 tysięcy podpisów zebrać w tydzień wśród samych Polaków.
Amen. Do tego będziemy dążyć. Już widzicie, odnieśliśmy pierwszy sukces. To nie są głównie Polacy, bo jestem tu realistą i wiem, że tu zaangażowanie mediów i autorytetów w całym świecie dało ten sukces. No to, co pani Hania Shen robiła na Tajwanie, to jest oczywiście no, wzorzec dla całego świata. Tam wszystkie media mówiły o tej petycji, także myślę, że naprawdę no, kilkadziesiąt tysięcy tych podpisów to pochodzi z Tajwanu. Ale oczywiście też Hongkong, Japonia, Stany Zjednoczone, Indie, bo też udało nam się dotrzeć do prawnika indyjskiego. Takie społeczeństwo nam się marzy. Tylko to społeczeństwo musi mieć też oprócz tego czynnika informacyjnego, czyli oprócz mediów, musi mieć kościoły, które będą uczyły mądrości i prawdy. Mądrości i prawdy. Ja postawiłem challenge Kościołowi katolickiemu w Polsce. Już wiecie, jak ten challenge wygląda. Znowu nie zdali. Znowu biskupi zdradzili. Zobaczcie. Banda okrągłostołowa chce zrobić hucpę już taką na bezczela z wyborów. W tym momencie episkopat powinien zabrać głos. Pamiętacie, co mówiłem parę dni temu? Ani pary z ust nie pisną. Wezmą judaszowe srebrniki. Już ksiądz Tadeusz mówi, a w innych krajach to media dostają dotacje. To może i do nas by coś z rządu skapnęło. Pocałuj się.
Rafał Bąk.
Z tymi mediami i z tym kościołem katolickim nie zbudujemy takiej Polski, o jakiej pan mówi.
Rafał Bąk. Wczoraj ojciec mówił, że trzeba czekać, co się wydarzy z całą tą sytuacją z wirusem, bo i tak nic nie możemy z tym zrobić. A ja odpowiedziałem, ja znam takich ludzi, którzy mogą. Dziękuję wam wszystkim.
Tak, to jest właśnie pani Hania Shen to powtarza często i mówi, dlaczego tak bardzo lubi i skąd te nasze drogi się tak skrzyżowały i współpracujemy tak blisko. Właśnie dlatego, że my odrzucamy tą katokomunistyczną niemoc, że nic nie da się zrobić, że jednostka nic nie może. Właśnie możemy. Po pierwsze, jednostka może, a kiedy się te jednostki wybitne skrzykną razem, a jeszcze
jeśli będą miały Boże błogosławieństwo, no to to już wolna Polska, to to tak, u drzwi.
Grinio 89. Czy ktoś wie, gdzie można kupić polskie maseczki? Zapasy się kończą, a w internecie pełno chińskiego badziewia.
Nie wiemy. Wiemy, że Tajwan zapewne pomoże nam nie tylko w postaci daru, za który dziękowaliśmy Tajwańczykom. Bardzo przyjęli to z wielką radością i też te media tajwańskie pokazały. Polskie oczywiście ani jedno się nie zająknęło, ale Tajwan też jest już eksporterem maszyn do produkcji. Także liczymy, że te maszyny uda się ściągnąć do Polski.
Maciej Drewnowski. Prezydent Trump powinien więcej słuchać telewizji Idź Pod Prąd.
No, jak tu się nie zgodzić?
Hubal, drodzy państwo, granice wcale nie są zamknięte. To nie do końca jest prawda.
To wiemy. Wszystko, co rząd mówi, jest obarczone, że tak powiem, ograniczonym zaufaniem. Nie? Albo nawet pewnością, że zrobią na wspak. To wiemy, że oni tylko pozorują działanie. Oni chcą dobrze wyglądać w TV PiS, a reszta ich nie obchodzi. I to mówiliśmy miesiąc, ponad już półtora miesiąca chyba, kiedy wydaliśmy specjalne oświadczenie. Polacy, rząd zostawi was na pastwę losu. Wielu z was dzisiaj wie, że to była prawda.
Taka ja, idąc tokiem myślenia Dudy tutaj z kropkami, może powinniśmy podziękować Niemcom za to, że podczas II wojny światowej poradziły sobie, wybudowały krematoria.
Czekaj, nie rozumiem, o co chodzi.
Że też sobie poradziły, no bo zaatakowały, a potem wybudowały krematoria i jakoś...
No ja bym takich zestawień nie robił. To naprawdę można opacznie zrozumieć i tak apeluję o powściągliwość. Na pewno prawdą jest, że ekipa Prawa i Sprawiedliwości wychwala agresorów, bo to chińscy komuniści zaatakowali świat tym wirusem KPH, czyli CCP virus, jak to bardzo zostało...
Chiński wirus.
Dobrze, no właśnie lepiej mówić komunistycznej partii Chin wirus.
No ja KPH, wiem, ale bo... po polsku tam KPH to nie bardzo ktoś
dlatego,
wie, co to znaczy.
Dlatego
nie?
Tłumaczę, ale już na Tajwanie, gdzie jest bardzo wielu ludzi, którzy się czują też Chińczykami, no to oni, kiedy się mówi chiński wirus, czują się obrażeni, a CCP virus, no to tam wszystkie media szalały. Kiedy...
Ja mówię chiński wirus po polsku.
Tak, tak, ja mówię do Polaków, ale no tu jako, że uruchomiliśmy międzynarodową akcję, no to starajmy się tu być, można powiedzieć, konsekwentni. Czyli najpierw wpuścili praktycznie tę broń biologiczną komunistycznych Chin, a teraz przedstawiają, Duda ma najwięcej, że tak powiem, winy na sobie z powodu tego, że przedstawiają Xi Jinpinga i komunistów chińskich jako zbawicieli świata i im dziękują za przeróżne rzeczy.
I reklamują aplikację, która jest oskarżana o szpiegostwo, o cenzurę, o promowanie komunistycznych Chin. I tutaj pytanie właśnie w tym temacie, Mariusz Borucki. Widziałem na Twitterze, jak ktoś podał nagranie z TikToka, gdzie Dudasz namawia do kupowania polskiego i pelikany to łykają i chwalą obłudnika, czyli po tym jak wystąpił w TikToku, no to zostało to skrytykowane, to teraz będzie namawiał do kupowania polskiego na chińskiej aplikacji.
Tak? No ja rozmawiałem, często rozmawiam z różnymi z was też telefonicznie i stan polskiego społeczeństwa, takiego przeciętnego Polaka, z jednej strony no, utrzymywanego w zabobonie i ciemnocie bez słowa Bożego, tu rzeczywiście na święta, to przede wszystkim co mogę wam życzyć, żebyście wzięli do ręki testament Jezusa Chrystusa, bo to jest specjalnie dla ciebie. Jezus to dał, żebyś ty to poznał i no, zareagował, czy chcesz, czy nie. Czyli społeczeństwo polskie jest trzymane w ciemnocie przez Kościół katolicki i przez komunistyczne media. Dlatego produkt tego jest naprawdę zatrważający, ale nie możemy się tym zniechęcać. To, co udało nam się dokonać, dzięki wielkiemu błogosławieństwu wszechmocnego Boga, pokazaliśmy, że potrafimy. Nie było to za pierwszym podejściem, ale wreszcie się udało. Pokazaliśmy, że możemy odnieść sukces tydzień przed czasem. Chwała Bogu. I to jest, myślę, wielka zachęta dla widzów telewizji Idź Pod Prąd. Nie jesteśmy osamotnieni. Na całym świecie jest wielu ludzi, którzy myślą podobnie. I oni walczą w swoich krajach, w swoich narodach. My musimy zrobić to, co trzeba w narodzie polskim. Tak nam dopomóż Bóg.
Mamy już 101 tysięcy podpisów, właśnie
tak,
sprawdziłem.
Można teraz, kiedy przekroczyliśmy 100.
Teraz już można podpisywać
100,
cały czas.
Możemy nawet za rok podpisywać tak tę jest. Petycję. Ona tam wisi i można złożyć swój podpis, także tych niedowiarków, którzy mówili, nie uda im się, może teraz zechcą się dołączyć.
A prezydent Trump ma 60 dni na odpowiedź telewizji Idź Pod Prąd. My na koniec przypominamy Państwu o ramówce świątecznej w telewizji Idź Pod Prąd. Nadajemy o stałych porach o 13 i o 18 w dni powszednie, także o 21 Biblia w czasie zarazy. Z takich nietypowych programów w piątek 19.30 warsztaty biblijne. I to, co się pojawi nowego, to jest kontrrewolucja. Ona będzie świąteczna w sobotę i w niedzielę o 17.00. Będą dwa odcinki. Doktor Małgorzaty Kubickiej o 18.00 jutro, pojutrze, czyli w sobotę i w poniedziałek, rekolekcje byłego księdza Jerzego, a już jutro o godzinie 13.00 gość specjalny związany z rocznicą 10. katastrofy smoleńskiej. Już teraz Was zapraszamy i w piątek, w poniedziałek o 18.00 startujemy z nowym programem Bombowy Boguś, jak wysadziłem bank w Grecji. Także to tak wygląda nasza ramówka na święta. Będą także o godzinie 13.00 w sobotę, poniedziałek i wtorek reportaże z Waszej podróży do Izraela. Także naprawdę jest, będzie co oglądać, bogata ramówka. My się z Państwem będziemy już żegnać. Proszę, jeszcze chcesz coś dodać?
Chcę dodać, że też jest cało bardzo z internetem. Można na głośno mówiący telefon nastawić. To jest tak jak za połączenie lokalne. Stąd zachęcamy, żeby w ten sposób nas słuchać. Co jeszcze mogę powiedzieć? Jeśli się coś naprawdę spektakularnego będzie działo, a naprawdę sytuacja jest dynamiczna, stąd no, trudno to przewidzieć, to o stałych porach, 13-18, będziemy wchodzić na żywo. Także zachęcamy do tych programów, które ogłosiliśmy, ale bierzcie pod uwagę, że możemy też pojawić się na żywo w tych programach. Jeśli chodzi o życzenia, to przede wszystkim, żeby Polacy odzyskali wiarę w możliwość odniesienia sukcesu. Te święta zmartwychwstania, najpierw przecież Wielki Piątek, ukrzyżowanie, wszyscy apostołowie uciekli. Choć Jezus 3 lata budował w nich wiarę, pokazywał im przeróżne cuda, mówił im bardzo mądre rzeczy, to oni wszyscy uciekli w momencie tego ataku, w momencie tego kryzysu. I pochowani byli. A potem nastąpiło zmartwychwstanie. Bieg historii się odwrócił. Dlatego zachęcam wszystkich, niezależnie czy wierzących, czy niewierzących, przemyślcie swoją postawę w stosunku do Polski. Czy jeszcze wierzycie, że wielka, dostatnia, sprawiedliwa, uczciwa Polska jest możliwa za naszego życia? Ja wierzę, że tak. Takiej właśnie wiary i działania ku temu celowi życzę każdemu z naszych widzów, a potem następnym.
Dziękujemy bardzo za te życzenia. Widzimy się z Państwem o godzinie 21.00. Ze mną był w studiu pastor Paweł Chojecki. Dziękuję.
Dziękuję.
Dziękujemy i do zobaczenia.